Renata Reda, dzień dobry. W rozmowie dnia dziś o sytuacji za wschodnią granicą Polski widzianej oczami eksperta Macieja Jastrzębskiego, dziennikarza Polskiego Radia, specjalizującego się między innymi w tematyce ukraińskiej, rosyjskiej czy białoruskiej. Witam pana.
Dzień dobry, witam.
Przy uchwalaniu Dnia Pamięci Ofiar polscy posłowie byli wyjątkowo zgodni. Czy faktycznie ich decyzja może wpłynąć na zgodę między Ukrainą a Polską? Jak odbiera pan oświadczenie ukraińskiego MSZ-u, w którym jest mowa między innymi o tym, że droga do prawdziwego pojednania prowadzi przez dialog, wzajemny szacunek i wspólną pracę historyków, a nie przez jednostronne kroki?
Ja zrobię takie małe zastrzeżenie. Pracowałem przy ekshumacji zwłok ofiar rzezi wołyńskiej w Późnikach. Pracowałem jako dziennikarz oczywiście, obserwując pracę ekspertów polskich i ukraińskich i nasłuchałem się od jednej i drugiej strony bardzo wiele próśb i ostrzeżeń o to, byśmy byli niezwykle ostrożni w komentowaniu tego, co się dzieje na tym tle historycznym, dlatego że po pierwsze Polsce bardzo zależy na tym, żebyśmy dokonali ekshumacji i to jeszcze w kilkunastu innych punktach, a po drugie, żebyśmy też pamiętali, że Ukraina toczy wojnę. Zatrzymajmy się na momencie tylko na uchwale polskiego Sejmu. Ja nie odnajduję w niej niczego, co mogłoby oburzać stronę ukraińską. Tam nie ma jakichś nowych sformułowań. Tam jest wszystko prostym językiem i jasno powiedziane, tak jak w Polsce mówimy od początku, odkąd dowiedzieliśmy się o tym, że rzeź wołyńska dotknęła naród polski. Strona ukraińska, ja tak przypuszczam, no, musiała jakoś zareagować, chociażby na zwrot, który tam się znalazł, gdzie użyto słowa ludobójstwo. Ukraińcy nie godzą się na to, by w tym aspekcie prawnym traktowano zbrodnię wołyńską jako ludobójstwo. Zresztą nie tylko Ukraińcy, ale również Rosjanie przez dziesiątki lat nie chcieli zaakceptować takiego schematu prawnego ludobójstwo w odniesieniu do zbrodni katyńskiej. I myślę, że na tym powinno się zakończyć interpretowanie tego, co napisał ukraiński MSZ, czy jakiekolwiek dyskusje. Nic się złego moim zdaniem nie wydarzyło.
Przez wiele lat poznawał pan naród rosyjski, poznał też pan Ukraińców. Co się w nich w ostatnich latach zmieniło?
Na pewno zrozumieli, jak ważna jest współpraca z wojskiem, do czego służy broń i na pewno zrozumieli, że ich państwo przebudowuje się i powinno przebudowywać się według modeli proponowanych przez cywilizację zachodnią, a nie według modelu, który proponowała im do tej pory Federacja Rosyjska, dlatego że korupcja donikąd nie prowadzi, natomiast przestrzeganie prawa, przejrzystość w finansowaniu projektów, wydawaniu publicznych pieniędzy jak najbardziej się opłaca i tak, to się w nich bardzo
zmieniło. Tak zmienili się Ukraińcy, a jak zmienili się Rosjanie i jaki wpływ mają na nich media, na ile wyznacznikami w ich życiu są też decyzje Władimira Putina?
Te media są reżimowe, państwowe i żadnych innych tak naprawdę nie ma. Rosja żyje od 2013-2014 roku, czyli od tego momentu, kiedy obserwowaliśmy narastanie się najpierw w próby podporządkowania sobie Ukrainy, a potem rzeczywistego podporządkowywania sobie państwa ukraińskiego za pomocą siły i propagandy w dwóch światach równoległych. Jeżeli my mówimy, że coś jest czarne, oni mówią, że to jest białe. Prosty przykład. Władimir Putin kontaktował się przedwczoraj z Donaldem Trumpem i z papieżem Leonem XIV i opowiadał im o tym, jakie podejmuje wspaniałe działania humanitarne, jak pomaga wszystkim, którzy zostali dotknięci przez reżim ukraiński, państwo terrorystyczne ukraińskie. Również opowiadał o tym, że Rosja nie deportowała w głąb swojego kraju dzieci ukraińskich, że to nieprawda. My wiemy, jaka jest sytuacja z jednej strony, oni żyją w drugiej i co najważniejsze, coraz więcej ludzi przekonywanych jest każdego dnia do tego, że to nie Rosja napadła na Ukrainę, tylko Ukraina z państwami zachodnimi napadła.
Czy Rosjanie w to wierzą?
Ale trudno nie wierzyć, jeżeli oni słyszą, że musimy zwalczać i usuwać skutki ataków na przykład dronowych Ukrainy na nasz obwód chersoński albo na nasz obwód zaporoski. Jeżeli będą Rosjanie przekonywani dzień w dzień, a są tak przekonywani o tym, że zagarnięte, okupowane ziemie ukraińskie to jest już Rosja, to oni będą wierzyli, że to Ukraińcy napadają na Rosję, a nie odwrotnie.
Czy zmieniło się coś po utracie przez Rosjan wielu bombowców dalekiego zasięgu z lotnictwa strategicznego i
o atakach
na most
świadczą
krymski
o tym, że bardzo mocno to Rosjanie odczuli, pewnie ambicjonalnie, a nie tylko ze względu na to, że stracili tam od 9 do 13 bombowców strategicznych, jak mówię, eksperci, choć uszkodzonych może być znacznie więcej, ale nadających się do użytku, dlatego że wydawało się, że do tej pory, patrząc na historię chociażby triady jądrowej od połowy XX wieku do XXI wieku, nie było ataków na elementy tego rodzaju konstrukcji obronnej w żadnym z państw, które jest mocarstwem jądrowym. Rosjanie jako pierwsi zapisali się w historii jako kraj, któremu ktoś ukradł tak naprawdę, no bo jeżeli został zniszczony, to przestał funkcjonować w tej triadzie, samolot, który jest częścią systemu obrony strategicznej. Więc zdenerwowanie na pewno, z drugiej strony też trochę pewnie przerażenie, że Ukraińcom udało się zmontować po kilku miesiącach, jak słyszeliśmy od Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, operację, która wielu ekspertów mówi przejdzie do podręczników historii i także będzie podawana jako przykład podczas wykładów dla przyszłych oficerów w różnych akademiach wojskowych. Rosjanie mają powody do tego, by odczuwać zdenerwowanie, a takie zdenerwowanie społeczne, im więcej osób jest zaangażowanych w wyrażanie go publicznie, zagraża władzy Władimira Putina, bo to jest tak, jak mówią emigracyjni politycy opozycyjni z Federacji Rosyjskiej, że jeżeli wyjdzie 100 tysięcy ludzi na ulicę, to nic się nie stanie, ale jeżeli wyjdzie 10 milionów, to się stanie. Rosjanie nie wyjdą na ulicę dlatego, że im się nie podoba Putin, albo nie dlatego, że nie chcą wojny, ale wyjdą na ulicę, jeżeli będą wiedzieli, że po pierwsze, lodówka jest pusta, a telewizor ciągle gada, że jest pełna, a po drugie wtedy, kiedy będzie zagrożone przez reżim i jego postępowanie, ich życie i życie ich najbliższych.
Jako wieloletni korespondent Polskiego Radia w Mińsku znasz też sytuację na Białorusi. Z naszej perspektywy, ze strony mieszkańców Podlasia, wskazane jest, żeby otworzyć przejścia graniczne z Białorusią. A czy taka sama presja jest ze strony Białorusinów?
Ja spróbuję połączyć te dwa kraje, Białoruś i Rosja. Po pierwsze w kontekście wojny. Ja jestem przeciwny temu, żebyśmy my podróżowali po cokolwiek, oprócz odwiedzenia najbliższych rodzin, jeżeli rzeczywiście jest taka potrzeba. Natomiast jeżeli ktoś chce jechać nam po to, żeby coś kupić i chce tam jechać po to, żeby coś zobaczyć, to niech się wtedy, kiedy trwa wojna i kiedy w tych państwach rządzą reżimy, od tego powstrzyma, dlatego że staje się automatycznie taką marionetką w rękach reżimu, mającą zaświadczyć, że u nas jest wszystko dobrze, u nas jest bezpiecznie, proszę bardzo, przyjeżdżajcie na wycieczkę, zobaczcie, jak jesteśmy oczerniani przez Ukraińców czy przez państwa zachodnie. My żyjemy w normalnym kraju. Mówię tu chociażby o Łukaszence, który w ten sposób przemawia do swoich obywateli i próbuje, żeby te jego wypowiedzi również dotarły do społeczeństw zachodnich. No i wreszcie do Federacji Rosyjskiej również przyjeżdża wielu turystów. Federacja Rosyjska nie zamknęła granic. Też Polacy podróżują sobie w tej chwili, kiedy trwa wojna, po Federacji Rosyjskiej. Z mojego punktu widzenia to jest także wpisywanie się w tę narrację propagandową obu dyktatorów, i Łukaszenki, i Władimira Putina, a jeśli chodzi o podróżowanie do Polski, już tu konkretnie mówię o Białorusinach, oni bardzo by chcieli, żeby te granice można było przekraczać szybko i normalnie. Po pierwsze, mają tutaj swoich krewnych, po drugie, zawsze łatwość przekroczenia granicy jest dla nich możliwością ucieczki wtedy, kiedy nagle okaże się, że za kilka godzin ktoś do nich przyjdzie, zapuka do drzwi i oni długo, długo nie zobaczą słoneczka. No i wreszcie z takich czysto ekonomicznych powodów. Można tutaj znaleźć pracę, która jest znacznie lepiej płatna niż na Białorusi i można także za te zarobione pieniądze przywieźć na Białoruś towar, którego tam nie uświadczysz.
Na razie nic nie wskazuje na to, by przejścia graniczne z Białorusią w województwie podlaskim były.
Jak zauważyłaś, nie wspomniałem o kryzysie migracyjnym, bo on jest w zupełnie innym wymiarze i jest to typowa wojna hybrydowa prowadzona przez oba reżimy przeciwko Polsce, Litwie i państwom zachodnim.
A o sytuacji za naszą wschodnią granicą mówił Maciej Jastrzębski, dziennikarz Polskiego Radia, znawca wschodniej części Europy, zwłaszcza Rosji, Ukrainy czy Białorusi. Dziękuję za rozmowę.
Ja również bardzo Państwu dziękuję. Pozdrawiam słuchaczy Radia Białystok.